Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze. Zanim nastąpi ten niesamowity moment, to chciałbym, żebyś otworzył swoje serce teraz na to, co Bóg chce powiedzieć. Ja wiem, że Bóg chce powiedzieć. Dzisiaj tak było dziwnie, bo w nocy ukradli mi śmietniki. Na wsi mamy taką tradycję. Kradniesz bramę, a jak nie da się bramy, to śmietniki. A więc Tymek gonił trójkę dziesięciolatków. Kradli nam śmietniki. Tymek ich, nie wiem, pewnie oni jeszcze są w szoku do teraz. Jakkolwiek śmietniki zostały odzyskane, ja już wcześniej poszedłem spać, co tylko świadczy o moim wieku. Nie chciało mi się tam siedzieć nawet do tej 12. Fajerwerki mieliśmy, jaka wieś, takie fajerwerki. Syreny były. I generalnie dzisiaj rano wstałem, bolał mnie bardzo żołądek, a nie wiedziałem, o co chodzi. Moja żona jako kobieta wiary mówi, w piwnicy mamy Coca-Colę. Napij się, będzie ci lepiej. Ja zamiast tego napiłem się kawy i mi przeszło. I wstałem sobie rano i mówię, muszę zamknąć cały mój rok z Biblią. A więc usiadłem sobie z notatnikiem, z sobą, zapisywałem sobie rzeczy, które gdzieś tam, które sobie zaznaczałem wcześniej na bieżąco, wpisywałem sobie wszystko, Bóg mnie jakby niesamowicie w tym wszystkim poruszał. I chciałem na samym początku zacząć od takiego fragmentu, który dzisiaj mnie bardzo poruszył. Ja ten fragment czytałem wiele razy, ale wierzę, że to jest coś, co Bóg chce dzisiaj do nas powiedzieć. Chcę ci teraz powiedzieć, to dla mnie to jest taka rzecz, którą ja chcę żyć przez cały rok. To, co za chwilę przeczytam, to, co za chwilę powiem. Trzeci list Jana. Jan napisał trzy listy. Napisał pierwszy list, drugi list i trzeci list. I trzeci list jest rzadko kiedy czytany. Ten trzeci list jest bardzo spersonalizowany. On jest napisany do jednej osoby. I tam nie ma rozdziału, tam jest jeden rozdział. I drugi werset mówi tak. Mój drogi, modlę się o twoje powodzenie i zdrowie. Niech we wszystkim wiedzie ci się równie dobrze, jak twej duszy. Chcę bowiem powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyły świadectwa braci na twój temat. Przybywają oni od ciebie i potwierdzają, że żyjesz w prawdzie. Mówią, że prawda kieruje twoim postępowaniem, a nic nie daje mi więcej radości niż to, że moje dzieci tak żyją. Ukochany, to co czynisz dla braci i to nieznanych sobie dowodzi, że jesteś wierny. Trzy rzeczy Bóg jakby wypunktował w tym wszystkim i na jednej rzeczy chce się skupić, ona jest dla ciebie, ona jest dla mnie, ale trzy rzeczy tutaj jakby Bóg podkreślił dla mnie, ale wierzę, że również dla ciebie. Po pierwsze, Jan mówi, niech we wszystkim wiedzie ci się równie dobrze jak twojej duszy. Jan mówi, niech dzieje się dobrze twojej duszy. Twoja dusza to są twoje emocje. Twoja dusza to są twoje myśli, to jest twój umysł. I twoja dusza to jest twoja wolna wola. I Jan mówi, niech ci się dobrze dzieje jak twojej duszy. Drugą rzecz, którą porusza Jan, to jest to, że żyjesz w prawdzie. Pierwsza rzecz, zdrowa dusza. Druga rzecz, życie w prawdzie. Prawda jest takim, wiecie, towarem bardzo, bardzo, ale to bardzo niszowym. Prawda jest tak zrelatywizowana, prawda jest tak, stała się tak względna, że każdy uważa, że ma rację, każdy uważa, że mówi to zgodnie ze swoją prawdą. Prawdą jest Boże Słowo. Prawdą jest Boże Słowo i Jan mówi on się nazywał Gajusz, mówi do tego Gajusza, słuchaj, dobrze, że żyjesz w prawdzie. Dobrze, że żyjesz w prawdzie. Dobrze, że żyjesz adekwatnie do tego, co mówi Stary Testament, bo Jan miał tylko dostęp do Starego Testamentu i Gajusz miał tylko dostęp do Starego Testamentu, bo Nowy Testament się tworzył. Ale dobrze, że żyjesz w oparciu o Stary Testament. Dobrze, że żyjesz w taki sposób. Dobrze, że żyjesz w prawdzie. I trzecia rzecz, o której mówi tutaj Jan, mówi o ukochany, to co czynisz dla braci i to nieznanych sobie dowodzi, że jesteś wierny. Trzecia rzecz to jest wierność. Pierwsza rzecz, zdrowa dusza. Druga rzecz, prawda. I trzecia rzecz to jest wierność. Te wszystkie trzy rzeczy, ich się nie da rozparcelować, te wszystkie trzy rzeczy są ze sobą mocno powiązane. Aby twoja dusza była zdrowa, musisz zacząć żyć w prawdzie, ponieważ Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, prawda was wyzwoli. Poznając prawdę, prawdą jest Jezus Chrystus i prawdą jest Boże Słowo. Poznając prawdę i wprowadzając ją w życie, będziesz doznawał wolności w swoim życiu. Będziesz doznawał wolności. Kiedy będziesz doznawał wolności, będziesz doceniał siłę prawdy, siłę wprowadzenia prawdy do swojego życia. To nie chodzi o to, że ja przeczytałem Biblię przez cały rok. Ja ją przeczytałem któryś raz, chyba 25 razy przeczytałem Biblię w całym moim życiu. To nie chodzi o to, żebym ja czytał Biblię, chodzi o to, żebym ją czytał i wprowadzał w życie. To jest coś, co wprowadza prawdę do życia. I trzecia rzecz, która naturalnie się dzieje, to jest to, że stajesz się wiernym człowiekiem. Chciałbym, kochani, dzisiaj porozmawiać na temat zdrowej duszy. Zadam ci takie pytanie. Chcesz być w takim samym stanie za rok? Widzimy się 1 stycznia i ty jesteś dokładnie w takim samym stanie. Bałagan, który jest w twoim życiu, bałagan, który jest w twoich emocjach, życie takie nie do końca, z jednej strony wiesz, co jest dobre, a z drugiej strony zachowujesz się nieadekwatnie do tego, co wiesz. Czy chciałbyś za rok przeżyć życie, komu to mój ząb wypadł, czy chciałbyś za rok być dokładnie w tym samym miejscu? Za rok. Chciałbyś? Ja bym nie chciał być za rok, po pierwsze nie chciałbym w ogóle być w tym budynku. Panie Boże, ratuj. Panie Boże, ratuj. Po drugie, chciałbym w moim życiu z Bogiem, w mojej podróży z Bogiem być dalej. Chciałbym być dalej. Chciałbym być dalej. Dzisiaj, kiedy czytałem Biblię, wiedziałem, że Bóg jakby do mnie mówił, czy wszystko, co ja zrobiłem przez twoje życie, czy oddajesz mi za to chwałę? I usiadłem i zacząłem mówić, Boże, ja oddaję Ci chwałę za to, co dobre, co się wydarzyło przez moje życie. Że mogłem być błogosławieństwem, że mogłem komuś pomóc. Boże, ja Tobie oddaję chwałę. Ja nie chcę chwały w ogóle dla siebie. Ja Tobie oddaję chwałę. A więc mówiąc o zdrowej duszy, o której my tak często nie mówimy, bo tego nie widać. Duszy nie widać. Emocji nie widać. Musisz się mocno przyjrzeć, aby zobaczyć emocje. Nie widać naszych decyzji, nie jesteśmy w stanie z zewnątrz sprawdzić, jakie to są decyzje. I nie jesteśmy w stanie również sprawdzić po prostu naszych myśli. Ale wierzę, że Bóg chce dzisiaj do nas powiedzieć, przyjdź do mnie, a uleczę twoją duszę. Przyjdź do mnie, a uleczę twoją duszę. Nie musisz żyć w roku 2023, tak jak żyłeś w roku 2022. W piątek wydarzyło się kilka złych rzeczy w moim życiu. Nie, że ja spowodowałem to zło, one się po prostu wydarzyły. A najpierw byłem na pogrzebie, później miałem jakieś spotkanie, które czułem się na tym spotkaniu, jakby ktoś się zwymiotował na mnie. Sobota dostaję informację od mojego przyjaciela, że jeden człowiek od nich z kościoła ma 29 lat, dostał udaru, wylądował w szpitalu, jego stan jest krytyczny i walczy o życie, on nawet teraz walczy o życie. I tak sobie myślisz o tym wszystkim, co próbuje wpływać na ciebie, co próbuje wytwarzać zamieszanie w twoich emocjach, to powiem wam tak, każdy z nas może być niewolnikiem swojej przeszłości, a może być tym, który skupi się na swojej przyszłości. Największym niebezpieczeństwem twojej duszy jest twoja przeszłość. Jej nie jesteś w stanie zmienić. Jej nie jesteś w stanie zmienić, ale masz możliwość wypuścić przeszłość ze swoich rąk. Masz możliwość być wolny od swojej przeszłości. Masz możliwość być wolnym człowiekiem od swojej przeszłości, nie wspominającym pewnych rzeczy, nie żyjącym pod presją swojej przeszłości. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset, Biblia mówi tak: ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Nie możesz być człowiekiem nadziei, jeśli sam jej nie doświadczasz. Nie możesz dać czegoś, czego nie masz. Jeremiasz pisze ten list do Izraelitów, którzy są w niewoli babilońskiej. On mówi do nich: posłuchajcie, ja wiem, jakie myśli mam o was. On mówi do ludzi, którzy są w niewoli babilońskiej. On mówi: ja mam dobrą przyszłość dla was, bo mój Bóg i twój Bóg ma dobrą przyszłość dla ciebie. Ale diabeł zrobi wszystko, aby przywiązać ci kotwicę do twoich nóg, abyś nie mógł płynąć. On chce, abyś stał w miejscu. Powiem wam szczerze, znam ludzi, którzy stoją w miejscu. Tam się nic nie zmienia. Tam się nic nie zmienia, ciągle stoją w miejscu. Ciągle w kółko. Bóg nie chce, abyś kręcił się w kółko. I mamy taką historię w pierwszej księdze Samuela, w 16 rozdziale i pierwszym wersecie. To jest taka historia, w dziejach Izraela pojawił się taki prorok, który nazywał się Samuel. Mamy takie dziecko, które się nazywa Samuel. Mamy takie dziecko, które ma na drugie Samuel. Popularne imię. I z Samuelem prawie wszystko jest dobrze. I ten Samuel powołał na króla, pierwszego króla w Izraelu, powołał Saula. Saul był wspaniały, przystojny, dostojny, wysoki, taki po prostu idealny, urodzony przywódca. Urodzony król. Ale Saulowi poza wyglądem brakowało elementarnego posłuszeństwa. A więc był nieposłuszny względem Boga. Raz, drugi, trzeci, piąty, czwarty, ósmy, dziesiąty. Więc Bóg mówi: dobra, koniec. Odrzucam Saula, on przestaje być królem. Znajdę kogoś innego. I Samuel, kiedy dowiedział się, że Bóg odrzuca Saula, to zaczął płakać jak małe dziecko. I płakał, aż Bóg w pierwszej księdze Samuela, w 16 rozdziale i pierwszym wersecie, przyszedł do Samuela i powiedział tak: jak długo będziesz bolał nad Saulem? Innymi słowy, jak długo będziesz płakał nad Saulem? Jak długo będziesz marudził o nim? Jak długo będziesz się kręcił w kółko i płakał, że nie ma Saula? Że go odrzuciłem. Że ja go odrzuciłem jako króla Izraela. Bóg czasami nie jest taki delikatny, jak my myślimy. My myślimy, że marudzenie, narzekanie coś zmieni, a Bóg mówi: nie. Jak ruszysz się z miejsca, to wszystko się zmieni. I Bóg mówi do Samuela taką rzecz: napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Jessaja Betlejemczyka, gdyż wśród jego synów upatrzyłem sobie przyszłego króla. Mamy Samuela, który płacze. Ojejku, czemu odrzuciłeś Saul? Czemu, Panie Boże, dlaczego odrzuciłeś? Tam taki fajny był, taki przystojny, taki fajny. Dlaczego, Panie Boże, daj mu jeszcze jedną szansę. I pojawia się Bóg, który mówi: jak długo będziesz płakał? Bóg ma czasami lekarstwo, które z pozoru nam się wydaje okrutne. On ma lekarstwo, które wydaje się nam okrutne. Ale Bóg mówi do Samuela: koniec. Napełnij swój róg olejem i idź do Jessaja, Betlejemczyka, gdyż tam wypatrzyłem sobie człowieka, człowieka według mojego serca. Chodziło o Dawida. Wiecie, że my czasami się zachowujemy jak Samuel? Jesteśmy w miejscu i ciągle narzekamy. I ciągle ubolewamy. I ciągle jest nam źle. Ja mogę, to co się wydarzyło w tamtym tygodniu, w piątek, ja mogę usiąść i płakać, ale co to zmieni? To nic nie zmieni, to nie zmieni tej sytuacji. To, że będziesz płakał nad tym, co straciłeś, co straciłaś, to, że będziesz płakać nad czymś, co wydarzyło się w twoim życiu, nie zmienisz tego. Trujesz samego siebie, kręcisz się w kółko, kręcisz się jak chomik, który kręci się, który biegnie, szybko biegnie, chce iść do przodu, ale kręcisz się w kółko. Bóg mówi, zostaw to, idź i zrób to. Bóg jest niesamowity. Bóg nie mówi, chrześcijaństwo nie polega na tym, przestań to. Nie, nie. Chrześcijaństwo mówi, przestań i zacznij robić to. Przestań i zacznij robić to. Bóg wie, że my w naszym umyśle, w naszej aktywności nie jesteśmy w stanie znieść próżności. My musimy zacząć coś robić. Ja widzę takie cztery pułapki w naszej przeszłości i każdy, to będzie do każdego, łącznie ze mną. Są cztery pułapki przeszłości. Pierwsza pułapka przeszłości to jest to, że żyjesz w potępieniu. Definicja potępienia jest taka, życie pod presją tego, co się zrobiło w przeszłości. Ciągle powracające myśli obwiniające nas, że to nasza wina. Ciągłe życie w potępieniu. Nie wiem, co się stało w tamtym roku w twoim życiu. Nie chcę tego oceniać, nie chcę mówić, przestań się mazać, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że już 1 stycznia 2023 nie zmienisz 25 grudnia 2022. Nie zmienisz, to już było. To już poszło. I nawet jeśli popełniłeś błąd, nawet jeśli upadłeś, nawet jeśli zgrzeszyłeś, zgrzeszyłaś, to im dłużej siedzisz samemu i próbujesz ten problem rozwiązać samemu, tym dłużej żyjesz w potępieniu, bo idziesz spać i czujesz się potępionym. Czujesz się potępioną matką, potępionym ojcem, potępioną żoną, potępionym mężem, potępionym wszystkim. Ciągle żyjesz w taki sposób. I to jest przeszłość, która trzyma cię. To jest jak kotwica, która nie pozwoli ci pójść dalej. To jest twój wybór, czy będziesz żył w potępieniu, czy będziesz żył. To jest tylko i wyłącznie twój wybór. Druga pułapka to jest poczucie żalu. Życie skupione na zastanawianiu się, co by było, gdybym tego nie zrobił albo tego nie zrobiła. Ciągłe życie w poczuciu żalu. To jest ciągłe marudzenie. Wiecie, dlaczego potępienie i poczucie żalu jest destruktywne dla nas? Bo ono jest skupione na nas. Bo my ciągle o sobie. Ktoś przychodzi, mówi ci o swoim dramacie, ty mówisz, a wiesz co, u mnie? To nie jest empatia, to nie jest zrozumienie drugiego człowieka, to nie jest miłość do człowieka, kiedy nie jesteś w stanie wysłuchać jego dramatu. Kiedy będziesz w stanie słuchać dramatu drugiego człowieka z wolnością, że go naprawdę słuchasz i chcesz mu pomóc? Wtedy, kiedy ty sam będziesz żyć bez potępienia i bez poczucia żalu. A wiesz, ja miałem takie ciężkie życie. Naprawdę? Już nikt inny nie miał ciężkiego życia? Znajdź mi człowieka, który nie miał ciężkiego życia. Znajdź mi w tym miejscu człowieka, który nie miał ciężkiego życia. To prawdopodobnie, powiem ci, kto nie miał ciężkiego życia. Ci, którzy leżą na cmentarzu, bo oni już nie są w stanie tego powiedzieć. Każdy z nas ma przeszłość, która była ciężka. Każdy z nas ma powód, aby żyć w potępieniu. Każdy z nas ma powód, aby żyć w poczuciu żalu. To jest mój wybór. Chrystus nie powołał mnie po to, abym ja był niewolnikiem mojej przeszłości. I ostatnia pułapka, przedostatnia, to jest nieprzebaczenie. Chrześcijanin żyjący z nieprzebaczeniem to jest oksymoron. To jest paradoks. To jest jak ryba biegająca po boisku. To jest chore. My nie jesteśmy świadomi, że kiedy my nie potrafimy na bieżąco przebaczyć, to my zamykamy niebo przebaczenia nad sobą. Jeśli wy odpuścicie, to ja wam odpuszczę. A jeśli wy nie odpuścicie, to ja wam nie odpuszczę. Możesz zatrzymać przebaczenie nad swoim życiem. Dzisiaj napisałem do pewnego pastora, który chciał, żebym go odwiedził jakoś tam w niedzielę, żebym coś mu tam powiedział, żeby jakieś kazanie powiedział. Piszę do niego, mówię, stary, to ta data mi odpada, bo coś tam, coś tam, coś tam. On mówi, dobra, jakoś to ogarniemy, zostało ci jeszcze 76. Ja mówię, co to znaczy, że zostało mi? O co mu chodzi, jakie 76? Co, on jest rocznik 70? Nie wiem. Naprawdę przez chwilę mojej błyskotliwości nie wiedziałem, o co chodzi. Pan Jezus powiedział, że musisz przebaczać 77 razy dziennie. A więc mi zostało jeszcze 76, bo raz już mi przebaczył. Wiecie, co to pokazuje? Że on jest zdrowy. Że on jest zdrowy. My musimy żyć w przebaczeniu, bo nieprzebaczenie wyssie z nas życie. Bez względu na to, co ci uczyniono, bez względu na to, kto ci coś zrobił, to jest wszystko trywialne w porównaniu do tego, że Chrystus umarł za ciebie i zapłacił karę i cenę za twój grzech. To jest wszystko trywialne. Zdrowa dusza to jest przede wszystkim życie bez potępienia. Zdrowa dusza to jest życie bez poczucia żalu. Zdrowa dusza to jest brak nieprzebaczenia w swoim życiu. Nie mów mi, że jesteś dojrzałym człowiekiem, jeśli kotwice tych trzech rzeczy wiszą na twoich nogach. I ostatnie, takie subtelne, subtelna kotwica, subtelna pułapka, to jest idealizowanie, idealizowanie przeszłości. Idealizujemy przeszłość, jak było kiedyś pięknie, jak było wspaniale, a teraz jest tak źle. Ktoś posiada Facebooka? Gdzieś rękę? Macie też. Tam jest taka grupa pod tytułem kiedyś to było jakoś inaczej. No serio? Było inaczej. Stoisz w kolejce po kawę, którą rzucili do sklepu. Chcesz zrobić prezent mamie. Stoisz w kolejce, stoisz 2 godziny. Ale za chwilę twoja kolej. No bo nic innego nie było. To nie było, że wchodziłeś i kupiłeś kawę. A teraz ludzie przychodzą, podjeżdżają na Orlen, robią kawę, ale zimna, ale niesmaczna. Stary, 30 lat temu to była abstrakcja. Jakkolwiek, stoisz w tej kolejce, pani ci zaraz ma dać kawę, ty już myślisz, jak matka będzie rozpromieniona, ona mówi, nagle pani mówi, ale już nie ma. A kiedy będzie dostawa? Panie, a co to ja, cudotwórczyni? Takie były czasy. Wódkę od 13 dopiero. To były czasy. Kartki... To był żart. Kartki na kiełbasę, kartki na paliwo. Dobrze, że VAT już zdjęli z paliwa. Spoko, ale nie ma kartek na paliwo. Idziesz, tankujesz. Mój przyjaciel mówi, że dla niego nie ma znaczenia, ile jakaś cena paliwa, bo on zawsze tankuje za 50 zł. On jest wolny. On zawsze tankuje za 50 zł. Idealizujemy przeszłość. Powiem ci, strzepnij kurz z przeszłości, ze swojego życia, bez względu na to, jak ona była wspaniała i cudowna. Ja nie chcę myśleć, puścić sobie, muzyka ma to do siebie, że przyciąga wspomnienia. Tak, zauważyłeś? No, jak ja się chcę zdołować, to mam takie utwory, które przypomną mi moją przeszłość. Super, Bob Marley i ja mam doła. Jakkolwiek. Ja nie chcę myśleć, jak było wspaniale kiedyś z moją żoną. No, kiedyś to było jakoś inaczej. Ja chcę myśleć, jak może być. Ja chcę myśleć, jak może być. Ja chcę myśleć, jak już Tymon będzie musiał pojechać do pracy. Filipa nie będzie w domu. Ja takimi rzeczami żyję. Ja nie żyję tym, że oni kiedyś wyjechali i byli w szkole. Ja żyję tym, jak oni gdzieś pojadą i pójdą do szkoły. Jak ja się cieszę, że jutro nie ma wolnego dnia kolejnego dla Filipa. Idealizowanie przeszłości. I chciałem wam powiedzieć kilka rzeczy, pokazać wam wyjście z tych wszystkich rzeczy. Tak wspomnieć, zdiagnozować i nie dać lekarstwa, to jest bez sensu. Ja chcę wam dać lekarstwo. Lekarstwo biorę z Bożego Słowa, bo był taki człowiek w Biblii, który napisał 28% Nowego Testamentu. 28% Nowego Testamentu on napisał swoimi własnymi rękami. napisał 13 ksiąg Nowego Testamentu z 27. Człowiek, który był apostołem Chrystusa, był pierwszym zakładającym kościoły i był przez Boga niesamowicie używany. On nie był jednym z 12 Chrystusa, ale jak sam powiedział o sobie, był płodem poronionym. Jest mowa o apostole Pawle. Apostoł Paweł mógł żyć w potępieniu, mógł żyć w poczuciu żalu, mógł żyć w poczuciu idealizowania wszystkiego i mógł żyć też w totalnym nieprzebaczeniu, ale on wybrał, że będzie żył inaczej. Jaka była postawa apostoła Pawła? List do Filipian, tego ci życzę, napisz to sobie na głowie. Wiecie, dlaczego Izraelici byli obrzezywani, faceci? 8 dni po urodzinach. Wiecie, co to jest obrzezanie. Jak ja słucham o obrzezaniu, to nogi ściskam od razu. Słuchałem kiedyś kazania, jakiś pastor opowiadał o obrzezaniu, to od razu... Wiecie, dlaczego Bóg wybrał taki zabawny znak obrzezania? On oznaczał, że Bóg jest Bogiem przymierza i On zawarł z tobą przymierze. Za każdym razem, jak szedłeś do ubikacji, musiałeś patrzeć na to, że Bóg jest Bogiem przymierza. Za każdym razem. Za każdym razem. Na tym polegało obrzezanie. A więc, wracając do tematu, musiałem to powiedzieć. Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale, 12 wersecie do 14 powiedział tak. Nie mówię, że ja już do tego doszedłem albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić. Ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Paweł mówi, ja nie jestem tym, który już wszystko osiągnął, ja nie jestem tym, który już wszystko ma, wszystko rozumie. Ja nie jestem tym, który już uchwycił. Ale czynię jedno. Zapominam o tym, co jest za mną. I uparcie sięgam. Tutaj jest greckie słowo, nie że uparcie sięgam, tylko to słowo, które tu jest użyte, greckie słowo oznacza, ale uparcie poluje. Poluje na co? Paweł poluje na to, co jest przed nim. Zdąża do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Paweł mówi, zapominam. Nie żyję w potępieniu, nie żyję w poczuciu żalu, nie żyję w idealnym świecie i przebaczam i zdążam do tego, co jest przede mną. Jeśli nie nastąpi pozbycie się nieprzebaczenia, jeśli nie nastąpi pozbycie się poczucia żalu, życia w potępieniu, nie będzie przebaczenia i będziesz ciągle idealizował przeszłość, nie możesz pójść do przodu. Wiecie, to jest przerażające, jak ktoś mnie spotyka, mówi, nic się nie zmieniłeś. Straszne. Ja wiem, że się nic nie zmieniłem, jeśli chodzi o moją aporycję. Ciągle młodo wyglądam, to nie chodzi o to. Ale ja po prostu chcę wracać z każdego nabożeństwa tak zmieniony, że mój pies, który nazywa się Gary, szczeka na mnie, bo myśli, że jestem obcy. Chcę być tak przemieniany przez Pana Boga. Chcę, żeby Bóg mnie przemieniał. Chcę, żeby Bóg mnie zmieniał. Ja nie chcę mieć żadnej kotwicy przyłączonej, przywieszonej do mojej nogi. Paradoks polega na tym, że Paweł był człowiekiem, który mógł żyć w potępieniu i mógł żyć w poczuciu żalu. On był tym, który prześladował chrześcijan. To nie jest tak, że on mówił, o, ty głupi jesteś, bo wierzysz w Jezusa. Nie. On powodował pośrednio bądź bezpośrednio, że ich mordowano. On wrzucał kobiety, dzieci, wrzucał ich wszystkich do więzienia. To był Paweł. I nagle ten Paweł staje się chrześcijaninem. Super. On wyrządził tyle zła pierwszemu kościołowi, że ludzie się go bali. Ludzie, jak słyszeli Saul nadjeżdża, bo tak się nazywał Paweł wcześniej, że Saul nadjeżdża, to byli przerażeni. Paweł wyrządził mnóstwo, ale to mnóstwo zła. Ale Paweł nauczył się zapominać. zapominał o tym, co jest za nim i uparcie polował na to, co jest przed nim. Pierwszy list Jana, 1:9, Biblia mówi tak, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, paradoks przyznawania się do naszych grzechów jest taki, że Bóg już wie, a ty się ukrywasz. Kto nie zgrzeszył w tamtym roku? Ciągle się nam zdarza, prawda? Ciągle jesteśmy ludźmi. Ciągle walczymy. Ciągle zdarza nam się, że upadniemy. Powiem ci, to jest normalne. Naprawdę, jeśli upadniesz, to jest normalne. Nienormalne jest to, jeśli ciągle siedzisz w błocie. Bo to błoto nazywa się właśnie potępieniem. Diabeł cię najpierw skusił, najpierw cię tak cię oszukał, że ty upadłeś, twoja wolna wola poddała się jego woli, upadłeś, zgrzeszyłeś, nienawidzisz siebie, nienawidzisz tego, co zrobiłeś i diabeł ci jeszcze po tym wszystkim szepcze, no wiesz, teraz to Bóg już z dystansem do ciebie. No i co, i teraz pójdziesz i powiesz kazanie po czymś takim? Nie, nie, nie. Siedź tu. Diabeł uwielbia trzymać cię w błocie potępienia. Ale Jan mówi prostą rzecz. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, on jest jaki? Wierny. On jest jaki? Sprawiedliwy. On co zrobi? Przebaczy nam grzechy i co zrobi? I oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Chwała Bogu. Cokolwiek nawywijałeś w swoim życiu, jeśli wyznajesz Bogu, nie musisz mi wyznawać tych grzechów, komukolwiek, nie musisz ich wyznawać. Idź do Boga, powiedz Mu, Panie, zgrzeszyłem. A Bóg mówi, o, naprawdę? Bóg wszystko wie, ale Bóg chce, aby to wyszło z twoich ust. Przyznaj się. Przyznaj się. Ile relacji udałoby się uratować, gdyby każdy z nas nauczył się przyznawać do błędów. Paradoks z przyznawaniem się do błędów polega na tym, ci ludzie, którzy mają zniszczoną wartość, to ciągle uważają, że to jest ich wina. Ci, którzy są pyszni i mają poczucie wartości wystrzelone w kosmos, oni zawsze mówią, że to jest wina wszystkich, ale nie ich. Prawda jest po środku. Na czym polega ta prawda? Zrozumienie, kim ja jestem. Zrozumieniem, że jestem Bożym dzieckiem, zrozumienie, że jestem Bożym synem, jestem Bożą córką, zrozumienie, że mam tendencję upadać, ale o wiele bardziej zależy mi na tym, aby żyć czystym życiem, aby nie było potępienia w moim życiu, aby nie było poczucia żalu w moim życiu. Ja chcę być wolnym człowiekiem, przychodzę do Boga każdego dnia, rewiduję sobie wieczorem mój dzień i przepraszam Boga za moje błędy, przepraszam Boga za moje grzechy i mam totalną pewność, bo On jest wierny, bo On jest sprawiedliwy. On zawsze mi przebaczy. Chrystus nie miał problemu z celnikami i prostytutkami. Chrystus miał problem z religijnymi ludźmi, którzy uważali siebie za lepszych niż inni. Cała Biblia jest pełna różnych popaprańców i chwała Bogu. Biblię jak czytasz, to czytasz o ludziach normalnych, zwyczajnych. Nie jakichś wymyślonych, nie jakiś Zeus, nie jakiś Posejdon, nie jakiś tam inny dziwny koleś, jakiś z mitologii. Nie, prawdziwi, żywi ludzie, którzy mieli swoje słabsze dni, którzy popełnili mnóstwo błędów, ale przychodząc do Boga doświadczali czego? Przebaczenia. Paweł był człowiekiem, który rozumiał Boga przebaczenia. List do Rzymian, 8:1, Biblia mówi tak. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Wow, wow. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Diabeł chce cię trzymać w błocie. Anatomia i ekonomia grzechu wygląda tak. Diabeł cię kusi, ty upadasz, zaczynasz się użalać nad sobą, czujesz się potępiony i siedzisz w tym swoim błocie. Bóg mówi, biegnij do mnie. Nie zostawaj tam, biegnij do mnie, nie czekaj. O, ja teraz muszę się 3 dni poużalać. Po co? Co to zmieni? To, co zrobiłeś, już się nie odkręci. od razu biegnij do Boga, bo Jego tron jest tronem łaski, Jego tron jest tronem miłosierdzia. Każdy, kto przychodzi pod Jego tron, to nie jest tron sądu, to jest tron łaski, to jest tron miłosierdzia i każdy może znaleźć tam pomoc w sposobnym czasie, kiedy potrzebujemy Boga. Bóg się nie wstydzi twojego i mojego brudu. Bóg się nie wstydzi i nie boi twoich myśli. Bóg się nie wstydzi tego, co zrobiłeś, tego, co zrobiłaś. Jemu to sprawia przykrość dlatego, że to tobie wyrządza krzywdę. Grzech nie wyrządza krzywdy Bogu. Grzech wyrządza krzywdę tylko i wyłącznie tobie. Jak my grzeszymy, my sami sobie wyrządzamy krzywdę, ale to jest temat innego kazania. Psalm 103, werset od 10 do 12. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód, leży od zachodu, tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. Północ i południe to są konkretne punkty na ziemi. Jest północ, totalna północ, biegun północny i na dole jest południe. To są dwa punkty geograficzne. Ale wschód i zachód, tu nie ma żadnych punktów. Jak Biblia mówi, że On oddala od nas nasze grzechy, On oddala od nas to wszystko. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko On oddala od nas nasze nieprawości. To znaczy, że to jest tak daleko, że to się po pierwsze nigdy nie spotka, a po drugie, ty już nigdy tego nie zobaczysz, jeśli przychodzisz do Boga i prosisz Go o przebaczenie. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Grzechy roku 2022 i wcześniej są przebaczane tym, którzy przychodzą do Jezusa. Bóg dzisiaj mówi, co ty myślisz, że miesiące, nawet w kalendarzu Izraela, że miesiące są ustalone po to, żeby co? Żeby handlarze kalendarzami mogli robić biznes? Kalendarze, nawet czas jest po to, aby Bóg kończył pewne rzeczy i zaczynał. Aby Bóg kończył pewne rzeczy i zaczynał. Nowy rok jest nowym etapem w twoim życiu. To jest nowy etap w twoim życiu. To nie musi być już tak, że żyjesz w potępieniu. To nie musi być już tak, że żyjesz z poczuciem żalu. Nie musi tak być. Przychodząc do Chrystusa, możesz przyjąć całkowicie Jego przebaczenie. Całkowicie Jego przebaczenie. Druga rzecz. Paweł mógł żyć w totalnym nieprzebaczeniu. Oj, powiem wam. Kiedy Paweł się już nawrócił, on był kiedyś kimś. Był faryzeuszem. Był wysoko postawionym urzędnikiem religijnym. Ale kiedy stał się chrześcijaninem, Paweł mówi tak. To jest drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Hebrajczykami są... Ja także, Izraelitami, ja także, potomstwem Abrahama, no ja także. Sługami Chrystusa są, jako obłąkany mówię, tym bardziej ja. Więcej zaznałem trudów, częściej byłem w więzieniach, ponad miarę poddawano mnie chłostom, często bywałem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 razy bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamieniowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem na pełnym morzu, często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach. W niebezpieczeństwach ze strony zbójców, ze strony rodaków, ze strony pogan, w mieście, w niebezpieczeństwach. Na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach na zimnie i w nagości. Poza tymi sprawami zewnętrznymi pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie kościoły. Paweł miał hardkorowe życie jako chrześcijanin, miał trudne życie. Czy to jest lista, która jest chora. Tam jeszcze brakuje w niebezpieczeństwach z powodu Borek Wielkich. Bo Borek Wielkich jeszcze nie było. On miał trudne życie. On miał totalnie trudne życie. Był tyle razy. On był ukamieniowany kilka razy, że prawie umarł. Wszyscy go odrzucili, prześladowali go. Nawet niektórzy chrześcijanie go nie akceptowali. On był totalnie, żył totalnie w poczuciu odrzucenia. Ale Paweł mówi, tak się nie będziemy bawić. Ja tak nie będę żył. Ja nie będę żył w nieprzebaczeniu. Ja nie będę żył w nieprzebaczeniu. List do Kolosan, 3 rozdział, 13 werset. Właśnie Paweł to napisał. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość. Co jesteś mi winien? Wyrozumiałość. Na czym polega wyrozumiałość? Że może miałem zły dzień. Wyrozumiałość, że może ja źle się czuję. Wyrozumiałość, bo może, nie wiem, bo boli mnie noga. Wyrozumiałość. Jesteś mi winien wyrozumiałość i ja jestem tobie winien wyrozumiałość. Gotowi wybaczyć sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Jak mnie to rozwaliło, jak ja to zrozumiałem. Jak Chrystus przebaczył wam, tak i wy przebaczajcie innym. Powiem wam, tamten rok miał 365 dni, prawda? 365 dni. 366 ma przestępny, ten był normalny. Tak? Dobrze mówię? Myślę, że ze 100 razy w tamtym roku byłem zraniony. Nie, że sam się pociąłem, nie. Ze 100 razy ktoś zrobił coś, powiedział coś, uczynił coś, co spowodowało, że mnie to zraniło. Ze 100 razy, spokojnie. Tamten rok był w ogóle takim rokiem dla mnie przebaczenia i naprawiania tego, co miało potencjał śmierci. Dlaczego udało mi się przejść zwycięsko? Jak Chrystus darował tobie, Sławku, tak ty przebaczaj innym. Bóg mówi, tak jak ty, Sławku, zawiodłeś mnie tyle razy, zgrzeszyłeś tyle razy, o wiele więcej niż 100 razy. Tak samo jak ty zgrzeszyłeś i ja tobie przebaczyłem, tak ty naucz się przebaczać innym. Jadąc na to nabożeństwo, spędzając sobie czas z Bogiem, wiecie, z czym walczyłem w moim sercu? Ze zranieniem. Ze zranieniem. Budziłem się rano i przyszła taka potężna, nie dość, że było mi niedobrze, to przyszła taka potężna fala do mojego życia, straszne diabelstwo. Zaczęło dochodzić do mnie, że ktoś tam mnie bardzo, bardzo zranił i pewnie znowu mnie zrani. I mówię, Boże, jak ja mam teraz iść, wygłosić kazanie, i głosić z serca nieprzebaczenia? Kiedy służysz Bogu, kiedy mówisz o Bogu, twoje serce musi być czyste. Chyba, że bawimy się w obłudę i mówimy z sercem pełnym nieprzebaczenia, głosimy piękne rzeczy o Panu Bogu. I musiałem się z tym uporać i przyszedłem, mówię, Boże, przebaczam, mam wolność, Ty mi przebaczyłeś tyle razy, przebaczam. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 9 rozdziale, to jest coś, czego ja nie rozumiem. Prawdę mówię, w Chrystusie nie kłamię. Poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam ogromny smutek. Paweł mówi, odczuwam ogromny, ogromny smutek. Nieustający ból w moim sercu. Bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa, jeśli by to miało pomóc moim braciom, moim krewnym według ciała. Ja tego nie rozumiem. Paweł mówi, Panie, jeśli to ma pomóc, aby moi rodacy Izraelici, którzy nie rozpoznają w Tobie Mesjasza, jeśli ma im pomóc to, że Ty mnie odrzucisz, a oni przejrzą, to zrób to. To jest serce Pawła. To serce Pawła, które stawia siebie jako drugim. Pawłowi zależało na dobru Izraelitów. Pawłowi zależało na dobru innego człowieka, innych ludzi, bardziej niż na nim samym. To była, to widzisz, kluczem do przebaczenia jest to, że musisz postawić drugiego człowieka ponad sobą. Panie, ja mu przebaczam, bo wiem, jeśli on doświadczy przebaczenia, nie tylko ja będę wolny, ale on też. Ja mu przebaczam, tak jak Ty mi przebaczasz. Chrześcijanin, który nie potrafi przebaczyć, jest jak człowiek, który chodzi z zakrytymi oczami i po omacku łapie na lewo i prawo pewne rzeczy. Ten człowiek nie jest w stanie zbudować żadnej relacji. Ten człowiek będzie wszędzie, gdzie będzie się pojawiał, będzie zamieszanie, wcześniej czy później. Tak jak Chrystus wam wybaczył, tak wy wybaczcie innym. Ja chcę być człowiekiem wolnym. Ja chcę być człowiekiem, który traktuje prawdę Bożego Słowa na 100% poważnie. Ja chcę być człowiekiem, który Pana Boga traktuje hiper poważnie. Ja nie chcę udawać. Ja nie chcę jednego mówić, a drugie robić. Ja nie chcę. Paweł miał postawę takiego przebaczenia względem tych, którzy go prześladowali. To przecież Żydzi ciągle i ciągle próbowali go namierzyć i zabić. A co z naszym Panem Jezusem wiszącym na krzyżu? Słowa pod tytułem Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Chrystus umiera na krzyżu i On przebacza tym, którzy w tym momencie wbijają włócznie w Jego bok. On przebacza tym, którzy przed chwilą wbili gwoździe w Jego ramiona, w Jego ręce, w Jego nogi. Którzy się śmieją, którzy plują na Niego, a On mówi, przebacz, Ojcze, przebacz im. Przebaczenie ma potężną moc, ale nieprzebaczenie również. Ostatnia rzecz. Paweł mógł żyć wspominając idealną przeszłość, bo jego przeszłość była idealna. Paweł był bardzo wykształconym człowiekiem. Był wykształcony przez rabina, który nazywał się w szkole Gamaliela. Jedna z najbardziej prestiżowych szkół rabinistycznych w historii Izraela. Wykształcenie, które otrzymał, to jest to, że on doskonale znał prawo i był zelotą dla Boga. Zeloci to była taka, wiecie, lukratywna grupa religijna. Ale znał doskonale klasyczną literaturę, filozofię i etykę. Znał aramejski, znał grecki, znał hebrajski. On mógł powiedzieć do wszystkich Izraelitów, do pięt mi nie dorastacie. Wy wiecie, kim ja jestem? Wy wiecie, kim ja jestem? Do pięt mi nie dorastacie. Ale Paweł mówi, zapominam o tym, co jest za mną. Wszystkim. I dobrym, i złym zapominam. Subtelna kotwica przeszłości polega na tym, że dobra przyszłość może również ci związać nogi. To, że kiedyś coś dobrego zrobiłeś, to, że kiedyś coś dobrego się wydarzyło. Pamiętam, jak w 98 robiliśmy to czy tamto. To jest przeszłość. To jest totalna przeszłość. Ja nie chcę wspominać 98. Ja nie chcę wspominać 2010. Powiem wam więcej. Ja nie chcę wspominać 2022. Ja oczekuję 2023. I zrzucam wszelką kotwicę z mojego życia, aby polować na dobrą przyszłość. Aby polować na to, co Bóg dla mnie ma. A to, co Bóg dla mnie ma, jest dobre. To, co Bóg dla ciebie ma, jest dobre. Ale nie dobiegniesz, nie uchwycisz tego, co Bóg dla ciebie ma, jeśli masz ciężary na swoich nogach. Jeśli masz ciężary na swoich nogach, Bóg chce cię błogosławić. Bóg chce, aby ci się dobrze powodziło. Aby twoje zdrowie, aby twoja dusza, aby to wszystko było zdrowe. Bóg chce, abyś żył w prawdzie. Bóg chce, abyś był wierny. Bóg chce, abyś ty sam, patrząc na rok 2023, popatrzył do tyłu i powiedział: to był dobry rok. To był dobry rok. My w roku 2022 wybudowaliśmy dom. W piątek zapłaciłem ostatnią fakturę. Super, fajnie, chwała Bogu. Ale mój mózg, moje serce poluje na nasz budynek kościelny. Ja jestem, fajnie, super, jestem ci wdzięczny, Boże, ale jestem już tutaj. Fajnie, ale ja jestem już tutaj. Ja idę do przodu. Ja idę do przodu. Ja jestem skupiony na tym, co Bóg ma. Ja jestem skupiony na to, co jest przede mną i wiem, jakie są pułapki. Potępienie, poczucie żalu, idealizowanie przeszłości i nieprzebaczenie. Zrzucić to z siebie i biec i polować na to, co Bóg ma. Amen? Ania, amen? Biegniemy?
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.